Szanowni Państwo, pozdrawiamy z Lublina i zapraszamy na spotkanie z panią Katarzyną Choduń z wydawnictwa Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Nazwa Servire Veritati oznacza służyć prawdzie. Taka jest też nasza misja, którą realizujemy między innymi przez propagowanie wartościowej lektury. W półgodzinnej audycji nie jesteśmy w stanie przedstawić zbyt wielu tytułów, dlatego po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Fundacji Servire Veritati www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Panie redaktor, przed nami ostatnie dni Wielkiego Postu. Jakie książki moglibyśmy polecić słuchaczom na ten czas?
Może zacznijmy od książki Macierzyńskie Serce Maryi, ojca Jacka Woronieckiego. Książka prowadzi nas przez życie Matki Najświętszej, które nierozerwalnie splata się w jedno z życiem Chrystusa. Poszczególne tajemnice zapraszają nas do tego, by razem z Maryją przeżywać historię zbawienia. Wśród rozważań znajdziemy m.in. rozdziały Zwiastowanie, Ukryte życie w Nazarecie, W promieniach wieczernika, Od Sanhedrynu do Trybunału Piłata, Za synem po drodze krzyżowej, W oczekiwaniu Pocieszyciela, Korona z 12 gwiazd. Książka Macierzyńskie Serce Maryi uczy nas głębokiego i trwałego zjednoczenia z Bożą miłością i odważnego pójścia drogą wiary.
Zgłębianie tajemnic życia Maryi z pewnością umocni nas na niełatwych często ścieżkach codzienności, byśmy tak jak Matka Jezusa nie wahali się podążać za Nim drogą krzyża.
Ojciec Jacek Woroniecki pisze: Jedna Matka Zbawiciela, biorąc udział w poniżeniu swego Syna, zdaje sobie sprawę, że rozgrywa się decydujące zmaganie między światłem świata i mocą ciemności i że to światło, na chwilę przyćmione w oczach ludzkich, wnet rozbłyśnie pełnym swym blaskiem, aby już nigdy nie zgasnąć aż do końca świata i na wieczność. Ona jedna ma pełną świadomość tego, co się dzieje tego ranka w Jerozolimie i rozważając z bolałym sercem tę wielką tajemnicę największego poświęcenia i największej nieprawości, gotuje się wkrótce wyjść z ukrycia, aby wobec dyszącego nienawiścią i pogardą tłumu stanąć mężnie przy boku Syna, dzieląc z Nim hańbę w oczach ludzkich, a chwałę w obliczu Boga i zastępów anielskich, które go otaczają. Ten fragment książki Macierzyńskie Serce Maryi wprowadza nas w piękno rozważań ojca Woronieckiego.
Łatwiej rozważać poszczególne sceny, gdy się poznało Ziemię Świętą, jej widoki, przyrodę, zabytki.
Jak wysoka była Golgota? Gdzie leży Ogród Oliwny? Czym się różni krajobraz Judei od Galilei? Znajomość biblijnych realiów, obyczajów, burzliwej historii wypraw krzyżowych sprawia, że karty Ewangelii nabierają życia i z nową siłą oddziałują na naszą wyobraźnię. W Wielkim Poście wyruszamy więc w duchową podróż do miejsc, w których dokonała się historia naszego zbawienia. Na taką podróż zaprasza nas Zofia Kossak w książce Pątniczym szlakiem.
Dzięki tej podróży będziemy mogli lepiej wyobrazić sobie, a dzięki temu lepiej przeżyć, sceny przywoływane w liturgii Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego.
Książka Pątniczym szlakiem roztacza przed nami barwną wizję miejsc, ludzi i zdarzeń, które spotykamy na kartach Ewangelii. To spotkanie z wielkimi postaciami z kart Starego i Nowego Testamentu, prorokami, świętymi, apostołami. Spotkanie niezwykłe, bo opisy tych miejsc wyszły spod pióra jednej z najznakomitszych polskich pisarek. Żeby się przekonać, jak piękna jest to literatura, wysłuchajmy fragmentu utworu Pątniczym szlakiem Zofii Kossak.
Dom nieznanego wyznawcy, oddany Chrystusowi i jego uczniom na ostatnią Paschę, stał się w następstwie pierwszym i najczcigodniejszym kościołem chrześcijańskim, wspólnym domem modlitwy apostołów i Bożej Matki. Dostojne mury tej budowli, nietknięte przy zniszczeniu Jerozolimy przez Tytusa, cesarzowa Helena, niestrudzona budowniczka kościołów, rozbudowała w świątynię. Dom byłby się i ostał, może do dzisiaj. Świątynię jednak zburzył doszczętnie Chosroes. Odbudowali ją krzyżowcy. Zniszczył częściowo Saladyn. Król Normanów, Robert, odkupił od Saracenów szczątki kościoła wraz z całą górą Syjon i oddał w wieczyste posiadanie i straż franciszkanom. Lecz wprędce rzekome odnalezienie rzekomego grobu Dawida w obrębie wieczernika posłużyło muzułmanom za pretekst do zerwania umowy, wygnania franciszkanów i zmiany kościoła na meczet Dawida. Gdy po I wojnie światowej rozstrzygały się losy Palestyny i tak łatwo można było zmienić ten stan rzeczy, nikt nie wspomniał zrabowanego kościoła. Nikt nie zażądał zwrotu góry Syjon prawym właścicielom. Miejsce, gdzie powstały najświętsze misteria i dogmaty chrześcijaństwa, jest nadal niedostępne dla chrześcijan. Żelazna bariera odcina miejsce, na którym mogą stać niewierni, od reszty sali. Na pozostawionej im szczupłej przestrzeni nie wolno się zatrzymywać, nie wolno żadnym gestem zewnętrznym ujawnić modlitwy. Broniony jest surowo przyklęk, znak krzyża i śpiew. W głuchym milczeniu pielgrzymi przechodzą. Gdy wzrok stara się spiesznie wchłonąć każdy szczegół niewielkiej salki wzniesionej przez krzyżowców, odrestaurowanej w XIV wieku przez franciszkanów, niezmienianej prawie odtąd, umysł daremnie usiłuje powiązać wielkie obrazy, dzieje, których ten kwadrat skały zamkniętej czterema ścianami był świadkiem. W surowiej budowie murów któż teraz rozpozna równociosane kamienie, będące częścią prawdziwej sali wieczernika? Weszły w skład ich niezawodnie. Są tutaj nieme i głuche świadki. One widziały łamanie chleba, umywanie nóg, Jan śpiący na piersi mistrza i Judasz pytający, zalito ja, Panie? I chwalebne pojawienie zmartwychwstałego Chrystusa i Tomasz niewierny. I wspólne modły apostołów i radosny cud zielonych świątek. Wizje tych zdarzeń olbrzymich drżą niezatarcie w powietrzu, tamują oddech w piersi. Tajemnica chleba i wina, zielone święta, wonne tatarakiem, milszym niż rozsnute tutaj kadzidło arabskie. I ten postój przynaglany, ukradkowy, darowany z łaski. Chrystus, siedząc tu za stołem, nie miał przed sobą romańskiej kolumny, ni nad głową gotyckiego sklepienia. Lecz spojrzawszy w otwartą wnękę okienną, patrzył na widok ten sam, na który my spoglądamy. Gaj na górze oliwnej, Getsemani, ukochany gaj, ogrojec, jedyne miejsce, gdzie można było odetchnąć w cieniu drzew. Oczy zmęczone jałowością kamiennej pustyni, kamiennych domów i murów, kamiennych ludzi. Nasycić odrobiną zieleni, wspomnieć miłą Galileę.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Pątniczym szlakiem Zofii Kossak, która pozwala poznać życie Jezusa w konkretnych historycznych realiach. Znajomość historii jest niezwykle ważna, bo nie chodzi tylko o poznanie tego, co było kiedyś, ale zrozumienie, dlaczego jest tak teraz.
Świetnie to widać w książkach Feliksa Konecznego, pisarza i historyka ogromnie znanego i cenionego na całym świecie. Na przykład jego książki Dzieje Polski za piastów czy Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży świetnie pokazują, skąd się bierze zbrodnicza działalność Rosji. Wola władcy była tam zawsze najwyższym prawem, a poza nią w zasadzie nie istniała etyka. Przywódca nie ma tu, jak w cywilizacji łacińskiej, dbać o dobro wspólne, lecz tylko o własną korzyść. Również religia u Mongołów służyła nie tyle nawiązaniu kontaktu z Bogiem, co uzasadnianiu panowania władcy. Wierzono, że uosabia on wolę niebios i w związku z tym nie wolno mu się sprzeciwiać. Hanowie uważali, że są prawowitymi władcami świata, a opór suwerennych państw traktowali jako nieuzasadniony bunt przeciwko temu prawu. Stąd wojny były uznawane za ekspedycje karne przeciwko rebeliantom.
To wydaje się nieprawdopodobne, że kilkaset lat później widzimy to samo.
W późniejszych czasach rolę Hana przyjął car, a teraz Rosja ze swoim kultem władzy, podporządkowaniem religii polityce, umacnianiem się despotyzmu i tłumieniem swobód jednostki coraz bardziej odsłania swoją turańską twarz. Niestety, jej wielowiekowa współpraca z Niemcami, które są z kolei państwem cywilizacji bizantyjskiej, zawsze była dla Polski niebezpieczna. Przymierze tych dwóch krajów, wrogich cywilizacji łacińskiej, od wieków niesie katolickiej Europie przemoc i zniszczenie.
Zachęcamy, by sięgnąć do książek Dzieje Polski za piastów czy Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, także dlatego, że budują narodową dumę.
Wciąż musi nas zadziwiać rozmach, z jakim Koneczny odmalowuje życie w dawnej Polsce, a jednocześnie nie gubi z oczu losów całej Europy. Ta wyjątkowa podróż w głąb historii odkrywa nie tylko prawdę o narodzinach narodu, ale także budzącą ambicje odzyskania miejsc i ziem dawno przez Polaków utraconych i prawie przez nich zapomnianych. Stąd znajdziemy w tej opowieści tak wiele akcentów śląskich i tyle szczegółów z dziejów Pomorza, Warmii i Mazur. Pozostajemy też pod wrażeniem pokazanego w książce wkładu Kościoła w postęp cywilizacyjny i rozwój kraju. Dzieje Polski za piastów i Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży to wspaniała pomoc dla maturzystów czy uczniów w sytuacji, kiedy obecne władze zaciekle niszczą poziom edukacji.
Mam nadzieję, że udało się nam zainteresować Państwa twórczością Feliksa Konecznego. Po więcej tytułów i informacji zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl do zakładki Nasi Mistrzowie. A historię poznajemy także przez powieści historyczne. Ich mistrz, Henryk Sienkiewicz, miał swoją godną następczynię w osobie Zofii Kossak, autorki świetnej Trębowli czy Warny.
Akcja powieści Trębowla toczy się w czasie wojen z Turcją w XVI wieku. Sama nazwa Trębowla oznacza miejscowość i zamek, gdzie zostają uwięzieni główni bohaterowie. Ale zanim tam dotrą, szlak ich przygody wiedzie od Kośmina na Lubelszczyźnie przez Lublin, Zamość i Lwów. Młody czytelnik zostaje wciągnięty w wartką akcję, w której splatają się przyjaźń, miłość, tajemnice i zagadki, wielka historia i pogmatwane ludzkie losy. Z kolei w powieści Warna wraz z młodym królem Władysławem wyruszamy nad Morze Czarne, by odeprzeć islamskie wojska zmierzające na podbój Europy. Jednak przez intrygi zdradzieckich sojuszników król ginie, walcząc za wiarę. Bitwa pod Warną miała kolosalne znaczenie dla dalszych dziejów państw w niej uczestniczących. Wskutek śmierci Władysława Jagiellonowie musieli pożegnać się z rządami na Węgrzech, a cała Europa przez stulecia znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie od Turków. Obydwie powieści, Warna i Trębowla, są bardzo wciągające. Nie można się od nich oderwać.
Wielka pisarka lubiła przenosić swoich czytelników w dawne czasy, by ukazywać, jak świętość i dobro rodzą się w każdych okolicznościach.
To pokazuje przykład świętego Stanisława Kostki, bohatera kolejnej książki Zofii Kossak, pod tytułem Z miłości. Wychowany w niezwykle bogatej i wpływowej rodzinie, Staś od najmłodszych lat przejawiał wyjątkową skromność i pobożność. W wieku 14 lat wraz z bratem Pawłem wyjechał do Wiednia, do szkoły jezuickiej. Gdy ciężko zachorował, doświadczył dwóch wizji. Najpierw święta Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu komunię świętą, w drugiej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyliła się nad nim i złożyła w ramiona Dzieciątko. Nakazała też przyłączyć się do Towarzystwa Jezusowego. W ten sposób został cudownie uleczony.
Książki takie jak Z miłości pomagają młodzieży oderwać się od przygnębiającej rzeczywistości. Najpierw pandemia, potem wojna, teraz niepokój w kraju, wykańczanie polskiej szkoły. Pamiętajmy, że najmłodsi także przeżywają ciężkie chwile i warto, by dzięki książkom umocniły się i nabrały nadziei, że wszystko będzie dobrze.
W tym miejscu warto wspomnieć o baśniach, zwanych literaturą pocieszenia. Zakończenia tych opowieści, szczęśliwe pomimo wcześniejszych perypetii, oddalają dziecięce lęki i pokazują zwycięstwo dobra. Od lat staramy się przypominać najbardziej piękne i wartościowe polskie baśnie. Zaczęliśmy od książki Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata Zofii Kossak, która opowiada o przygodach gromady sympatycznych skrzatów opiekujących się starym dworem i jego mieszkańcami. W historii pojawiają się też ukryte skarby, leśne chochliki i pewna wścibska sowa. Co ważne, jak już mówiliśmy, Kłopoty Kacperka Góreckiego-Skrzata uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać.
O prezentację kolejnych dwóch baśni wydanych przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej Perły Księżniczki Mai i Gucio Zaczarowany poprosiliśmy pana profesora Artura Mamcarza-Plisieckiego z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Dlaczego warto jest, żeby dzieci sięgały po baśnie? Dlatego, że jest to znakomita szkoła wyobraźni. Oddziałuje przez te obrazy, przez tę plastyczność na umysł, na intelekt, na wyobraźnię dzieci. Ale zarazem jest to również lekcja zasad moralnych, bo każda dobra baśń kończy się w ten sposób, że dobro musi zostać nagrodzone, a zło ukarane, że są ukazane te wzorce moralne dla dzisiejszego czytelnika. A zatem ktoś, kto wchodzi w tę literaturę w sposób nie wprost, nienachalny, przyjmuje te reguły moralne, które są właśnie takie od wieków zapisane, zarejestrowane w baśniach. Chciałbym polecić Państwa uwadze znakomitą książkę Marii Bujno-Arctowej Perły Księżniczki Mai. Autorka w okresie międzywojennym była jedną z najpopularniejszych pisarek dla dzieci i młodzieży. To po II wojnie światowej komuniści skazali ją na całkowite zapomnienie. Dlatego dobrze się dzieje, że ta literatura jest dzisiaj przypominana i przywracana młodym czytelnikom, bo naprawdę na to zasługuje. Dlaczego tak spodobała mi się ta książka, że polecam Państwa dzieciom jako wartościową literaturę? Najpierw dlatego, że idzie zupełnie pod prąd temu, co często się dzieje we współczesnej literaturze dla dzieci. Oczywiście to jest uogólnienie, ale tak często jest, że autorzy dzisiejsi do tego stopnia starają się przypodobać młodym czytelnikom, że posługują się takim językiem kolokwialnym na granicy, bo ja wiem, prymitywizmu czy nawet infantylizmu. Tutaj jest dokładnie odwrotnie. To jest piękny, poetycki, literacki język, bardzo plastyczny, obrazowy, oddziałujący na wyobraźnię, ale zarazem jest to styl prosty, bardzo klarowny, zwięzły, w którym to stylu odnajdzie się dzisiaj swobodnie młody, dzisiejszy czytelnik. Ale po drugie jest to również znakomicie opowiedziana historia ze świetnie napisanymi postaciami. Są tam i błękitny chłopiec, i nieznana dziewczynka, księżniczka Maja, jest zły bohater graf von Mrok, no i jest oczywiście tajemnica. Jest także podwodne królestwo. A więc jest to historia, która może wciągnąć, która naprawdę może młodego czytelnika wręcz oczarować i zafascynować.
Druga piękna baśń to Gucio Zaczarowany. Co moglibyśmy powiedzieć o tej książce?
Jest to opowieść o leniwym chłopcu, przemienionym przez wróżkę w muchę i zmieniającym swój charakter pod wpływem zwierząt. Ale oczywiście nie tylko zwierząt, bo on jako ta mucha obserwuje, że wszystko w przyrodzie ma swój porządek i ład, że wszystko jest cudownie zorganizowane, że stworzenia wszystkie, tam pada takie zdanie, pracują dla wspólnego dobra. Uczy się tej pracy, uczy się porządku, uczy się tego ładu w przyrodzie od wróbla, pająka, od pszczół, kreta. A zatem jest to książka, która uczy przyrody, która również odpowiada na polski temperament, charakter narodowy, bo wiemy, że naszą podstawową wadą jest brak systematyczności, ten wspomniany zapał, marzenie o wielkich wydarzeniach, a taki brak systematycznej właśnie pracy. Więc jest to książeczka naprawdę, naprawdę znakomita. Ona była, jak mówiłem, bardzo chętnie czytana i kochana przez czytelników. Mam nadzieję, że również czytelnicy dzisiaj pokochają Zofię Urbanowską i Gucia Zaczarowanego.
Ostatnia wydana przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej baśń Złoty Pierścień to piękna opowieść o królewnie Zorynie.
Zoryna była jedynym ukochanym dzieckiem królewskiej pary. Niestety, dziewczynka wyrastała na kapryśną, nieczułą egoistkę, dręczącą rodziców i cały dwór. Dane jej było jednak obudzić się pewnego dnia w chacie ubogich ludzi, ciężko pracować, skromnie jeść i z żalem patrzeć w stronę utraconego pałacu. To doświadczenie przemieniło nieczułe serce dziewczynki, która odmieniona wróciła do stęsknionej rodziny. Dla wielu małych dziewczynek baśń Złoty Pierścień może być cenną lekcją dobroci, ofiarności i szlachetności.
Takie przesłanie niosą nie tylko dawne baśnie, ale i wiersze dla dzieci. Wśród nich niezapomniane utwory Marii Konopnickiej, której poświęcony był rok 2022. Z tej okazji Fundacja Servire Veritati, Instytut Edukacji Narodowej, wydała nieznaną do tej pory książkę wielkiej pisarki pod tytułem Wrażenia z podróży.
Lektura wrażeń z podróży pozwala czytelnikowi ujrzeć zupełnie nowe oblicze Marii Konopnickiej. Poetka, znana przede wszystkim jako autorka wierszyków o tematyce dziecięcej i patriotycznej oraz wzruszających nowel, ukazuje nam się jako bystry obserwator świata, piękna przyrody i wytworów sztuki. Widzimy ją spacerującą po alpejskich łąkach, zasłuchaną w szum górskich potoków, rzek i wodospadów, dzielnie wędrującą po wyboistych szlakach, wpatrującą się z zachwytem w zabytki Wenecji i Werony. Dowcip, celność spostrzeżeń, wrażliwość i inteligencja autorki czynią wrażenia z podróży książką wyjątkową. Są pięknie, elegancko wydane, czcionka jest duża i wyraźna. Zachęcamy gorąco do lektury wszystkich, którzy cenią dobrą literaturę.
Wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej książki Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej, dołączonej do wersji drukowanej.
Maria Konopnicka, Wrażenia z podróży. Idziemy tedy w góry. Po drodze spotykamy domki białe, świeżuchne, nęcące zielonością winogradów rozpiętych po ścianach, stojące bez linii, tu, tam i jeszcze ówdzie, patrzące okienkami, jak Bóg dał, to na wschód, to na zachód, to zgoła na wszystkie cztery strony świata. Kokieterie okienek tych stanowią żaluzje i kwiaty. Żaluzje cieszą się prawie tak szerokim uznaniem, jak parasole. Na drodze do Kaltenbach widziałam w kapliczce podróżnej obrazek, na którym święty Józef, zajęty ciesielską robotą, dopasowywał zielone żaluzje do okienka w Nazarecie. Żaluzje to reguła, od której nie ma żadnego wyjątku. Od willi cesarskiej aż do chaty drwala, zgubionej w głuchym lesie, widzimy je wszędzie i zawsze. Po żaluzjach kwiaty. Kwiaty są wszędzie, gdzie są kobiety. Nie ma tak ubogiego domku, gdzie by choć parę doniczek jaskrawego kwiecia nie stało za czystą szybką lub na deseczce przybitej z zewnątrz do ściany. Szczególniej pelargonie, pełne, duże, w różnych odcieniach, hodowane są z zamiłowaniem. Przed każdym domkiem kundys, ogródek i dzieci. O kundysie nie mam nic do powiedzenia. Jest to stworzenie Boże, które nie ma najmniejszego pojęcia o etnologii lub politycznych ustrojach. Zupełnie tak samo szczeka tu, jak kiedyś na Mazowszu, pod maćkowym płotem. Ogródki utrzymywane wszędzie z wielkim staraniem. Obok głów kapuścianych, tak wielkich, że można by je nazwać głowami parlamentarnymi, obok dorodnych, ćwikłowych buraków, widzieć tu można nieraz piękną herbacianą różę, na wysoko puszczonej łodydze rozkwitłą i widocznie zażenowaną sąsiedztwem warzywa. Co do goździków, astrów, ostróżek i innego liberalnego kwiecia, to brat za brat rosną one obok marchwi i cebuli, nic sobie nie robiąc z przesądów kastowych. Dzieci mnóstwo. Nie wiem, czemu się to dzieje, ale wszędzie w górach niezmiernie wiele jest dzieci. Małe, maleńkie, jeszcze mniejsze, biega to, trzepie się, harcuje, po płotach się wiesza, a śmieje się, a szumi, a szczebiocze jak stado szpaków.
Wysłuchaliśmy fragmentu książki Wrażenia z podróży Marii Kanopnickiej w interpretacji Andrzeja Gładysza. Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie, a państwu za wspólnie spędzony czas i rozmowę o książkach pod tytułem Macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego, Pątniczym szlakiem z miłości Warna, Trębowla oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata Zofii Kossak, Dzieje Polski za Piastów i Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego, Perły księżniczki Mai, Marii Bujno-Arctowej, Gucio Zaczarowany oraz Złoty Pierścień Zofii Urbanowskiej, Wrażenia z podróży Marii Konopnickiej. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607-664-978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607-664-978. Żegnając się z państwem, pragniemy raz jeszcze życzyć naszym słuchaczom głębokiego przeżycia tych ostatnich dni Wielkiego Postu i wielu łask od zmartwychwstałego Zbawiciela. Z Panem Bogiem.